ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko i teraz zrobimy taką sztuczkę techniczną, która możliwa jest tylko w radiu, tylko u nas. Mianowicie Kraków łączy się z Warszawą, a Warszawa tym razem prosto z Krakowem. Profesor Andrzej Mania, amerykanista i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się, witam.
Panie profesorze, to co się wydarzyło w Waszyngtonie, to co to w zasadzie było? To miał być zamach stanu, próba przewrotu, przypadek?
To jest w pewnym stopniu próba przewrotu, ale chyba nie do końca przewidywano ten przebieg wydarzeń. Było to z jednej strony irracjonalne, bo trudno było struktury demokratyczne naruszyć takim zachowaniem, początkowo być może myślano tylko o marszu, a później chuligańskim działaniem. To się tak nie udaje. A ponadto wreszcie to się działo w momencie, kiedy procedury amerykańskie jasno nałożyły obowiązek na Kongres, który wykonywał swoje zadanie. I cóż, spodziewano się, że w tego typu państwie zmiecie się tych kongresmenów i senatorów. Jak to komuś chodziło po głowie, to źle myślał.
No tak, ale panie profesorze, jeżeli to miała być próba przewrotu, to kto chciał jej dokonać? Bo jeżeli chciał jej dokonać urzędujący prezydent, no to wydaje się, że mimo swojej megalomanii przygotowałby to lepiej.
Ja myślę, że u niego megalomania i ego i pewien narcyz to są wszystko cechy, które się zbiły w takie myślenie, że w nim jest głęboka wiara, że jest człowiekiem wyjątkowym. A więc w zasadzie on chciał kontynuować władzę, a stało się tak, że ludzie nadali charakter tym wydarzeniom. One się już później przebiegały tak w taki sposób, w którym on sympatyzował z tym niewątpliwie. Czyli, ale jest to nieprzemyślane.
Czyli coś się samo wydarzyło i Trump bardzo liczył, że może jednak jakimś cudem się uda, tak? Nie wiem właściwie, co się miało udać.
To się nie mogło udać w tej formie.
Panie profesorze, bo to jest tak, że z jednej strony, kiedy oglądałem te wydarzenia w telewizji, skakałem sobie z kanału angielskiego na amerykańskie, to słyszałem tam, że to jest jak w serialu klasy B, że to jest jakiś tani serial. I rzeczywiście to wyglądało trochę jak skrzyżowanie takiego serialu 24 Hours, gdzie kolejni amerykańscy prezydenci okazują się coraz większymi łajdakami i serialu takim survival, jak to było tam taki, no tam jeden tam, co to pozostał, sekretarz transportu, jakiś tam survival.
Tak, to było działanie, które nie jest racjonalne z punktu widzenia reguł polityki. Nie da się w ten sposób utrzymać władzy we swoich rękach. Ale taka naiwna nadzieja jakaś, że być może ta rzeczywistość się zmieni. Kompletne fiasko.
No właśnie, ja myślę tak, fiasko, ale też trochę kompromitacja, bo George Walker Bush, były prezydent amerykański, powiedział wprost, że to wygląda jak republika bananowa. No, Ameryka
no bo
jednak...
to tak wygląda. Tylko prawdę powiedziawszy, tego typu wydarzenia są kompromitacją dla Ameryki, a ponadto nikt tego w zasadzie nie chce. Nikt nie chce obalać ładu demokratycznego w Ameryce.
Nawet
próbuje się z niego. Nawet Trump, on chce skorzystać, bo on jest beneficjentem tego układu. Został legalnie wybrany prezydentem i nagle co? Ma zburzyć ten ład, koronować się? To już tak szaleństwo jego daleko nie idzie.
No dobrze, ale profesorze, pan mówi, że tak daleko nie idzie jego szaleństwo. W Ameryce być może pod wpływem emocji, z pewnością pod wpływem emocji, pojawiają się pomysły, by na ostatnie 12 dni odwołać urzędującego prezydenta, skorzystać z 25. poprawki, która tam mówi, że w sytuacji, w której prezydent nie może pełnić swojej funkcji, nie jest w stanie z różnych powodów, obala go jego własny rząd. Czy to jest możliwe?
Teoretycznie można podjąć takie kroki, ale to jest trochę irracjonalne. Ja myślę, że wystarczająco dużo mówiono, dziennikarze ten wątek słusznie podnosili w różnego rodzaju wystąpieniach i stąd też najnowsze wystąpienie prezydenta Trumpa jest jak po części, z przesadą mówiąc, jak gołąb pokoju, skłania swoich ludzi do spokoju, a przede wszystkim potępia tych warchołów, ten motłoch, który niszczył kongres. To jest ważna zmiana nastroju.
Jest prawie 7 po 8 i rozmawiamy z panem profesorem Andrzejem Manią, amerykanistą i politologiem. Panie profesorze, w co gra Donald Trump? To pytanie się rodzi. Czy on ma jeszcze jakiś plan? Czy te jego sugestie, że wróci za 4 lata, są w ogóle realne?
W moim przekonaniu one są nierealne. Po pierwsze dlatego, że tutaj przestrzelił, jeżeli myślał o tym w wydarzeniach ulicznych jako pomocy dla siebie. One mu nie przydały chwały, a nie potwierdziły zręczności politycznej. On być może chciałby do ostatniej chwili błyszczeć, ale zabłyszczał w sposób prostacki i brutalny. Natomiast niewątpliwie będzie się chciał przez chwilę utrzymać w polityce, tylko zwracam uwagę, że życie idzie naprzód. Za 4 lata będzie miał tyle lat, ile obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli będzie wystarczająco młody, tak mówiąc amerykańskimi kryteriami. Ja się nie daj Bóg.
Raczej chińskimi,
Tak jest. Natomiast prawda jest taka, że ta partia republikańska stoi za nim, ale nie murem stoi za nim, bo nie ma innego w tym momencie człowieka, który ma takie możliwości działania.
Za cztery lata to chyba nie trzeba być przesadnym specjalistą. Będzie, że tam będzie musiał nastąpić jakiś przełom, bo i republikanie będą musieli wystawić kogoś nowego. I zapewne demokraci, bo wszyscy mówią, że Joe Biden nie będzie kandydował za 4 lata, że być może Kamala Harris, czyli obecna, no przyszła właściwie, wiceprezydent elekt zajmie jego miejsce.
Tak się najpewniej stanie, bo zwracam uwagę, że wśród republikanów jest głęboka taka dyskusja upubliczniona już, a będzie się działa jeszcze dalej. Co z tym faktem zrobić? Czy my nadal chcemy takiego silnego człowieka o ego, które niszczy wszystko? Czy my nadal chcemy kogoś, który będzie nami dekomenderował, traktował nas bardzo brutalnie? Wspomnienia z tego czasu, które już opublikowali ludzie, wskazują, że źle traktuje swoich współpracowników. Oni są jego ludźmi do roboty, a nawet do takiej czasem brudnej roboty, jakby chciał.
Wie pan, sprowadzając to też trochę na polskie podwórko, ja mam takie wrażenie, proszę mi powiedzieć, czy słuszne, że o ile Trump odchodzi w niesławie, to dla Polski to wcale nie był paradoksalnie najgorszy prezydent. I nie mówię tylko o tym, że zniósł nam wizę.
Czy zniósł wizę, to nie upraszczajmy.
Aż naturalnie tak to nie on, tak.
Tak jest. Stało się tak, akurat było to możliwe. I myśmy z tego skorzystali, z czego się oczywiście cieszę. Ale prawda jest taka, że on był dobry dla Polski, bo między innymi dlatego, że podchwycił słusznie nastrój taki proamerykańskich postaw, także oczekiwanie władz polskich, które chciały jakby potwierdzić ten szczególny związek. Natomiast była w tym trochę niebezpieczna gra, starająca się uczynić z Polski partnera niejako w kontrze do innych instytucji działających, mianowicie czy NATO, gdzie Polska miała być tym jakimś państwem, które niejako samodzielnie działa w sferze obrony, czy w sferze gospodarczej, gdzie chodziło to o pewną taką, może dużo powiedziane, ale jakby dywersję wobec Unii Europejskiej. My jesteśmy silni jako członkowie Unii.
No tak, ale liczyliśmy na to, że stała obecność wojsk NATO będzie dla nas korzystna. Porozmawiamy o tym wszystkim na rmf24.pl, na interi.pl. Tam również spytam o to, co to takiego się dzieje w świecie, że teraz to szef i właściciel Facebooka jest silniejszy niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale o tym wszystkim w internecie. A słuchaczom radia życzę miłego i zdrowego weekendu.
Ja także życzę wszystkiego dobrego.
No właśnie, to zanim jeszcze o tym, o Bidenie, o tym, co będzie, co nas czeka, to pozwoli pan, że spytam właśnie o tę kwestię takiego nagłego wzrostu, który widzimy, a może inaczej, on nie jest nagły, tylko teraz to widać lepiej, wzrostu znaczenia właścicieli mediów społecznościowych, bo to nie tylko same media, ale i właściciele nagle decydują o tym, że można zawiesić konto, a zlikwidować konto urzędującego prezydenta. Jakkolwiek urzędujący prezydent wypisuje tam głupoty, no to jednak rodzi się pytanie, czy to właściciel medium, całkowicie poza kontrolą będący, niewybieralny, niekontrolowany przez nikogo, powinien o tym decydować.
Można takie dwojakie podejście dostosować. Z jednej strony można uznać, że to jest przykład odpowiedzialności właściciela, albo on zauważył, że słowa wypowiadane rodzą niepokój społeczny i powodują nawet no, ludzkie straty, śmierć ofiar w czasie tych wydarzeń. A z drugiej strony można powiedzieć, że jest to coś niebezpiecznego, dlatego że roszczą sobie prawa z racji tego, że są bogaci i mają dostęp do wielkiego sposobu źródła komunikowania się z ludźmi i zaczynają wpływać na to. Ja tak prawdę powiedziawszy trochę stoję po środku, bo ja sympatyzuję z odpowiedzialnością dziennikarzy. To jest profesja ważna, nie mówię tylko z szacunku dla pana, tylko w ogóle to jest instytucja, która odgrywa niebotyczną rolę.
To prawda, tylko że wie pan, tylko że to jest sytuacja taka, o ile CNN czy Fox mogą sobie być przegięte i każdy na swój sposób rozumieć swoją odpowiedzialność, bo nie są monopolistami, to Facebook czy Twitter monopolistami de facto są. Ameryka, przypomnę coś, co pan doskonale wie, w 1890 roku uchwaliła ustawy Shermana, takie ustawy antytrustowe, antymonopolistyczne, właśnie po to, by no, swobody, w tym wypadku swobody ekonomiczne, bronić.
Tak jest, ale pamiętajmy, że kilkakrotnie zdarzyło się, że przedstawiciele właśnie między innymi Zuckerberg musieli przed komisjami kongresowymi stawać i odpowiadać na zarzuty, które właśnie tej kwestii dotyczyły. My wcale nie jesteśmy tak, nie jestem tak przekonany, że prezydent Biden nie zdecyduje się w pewnym momencie do podjęcia kwestii, a jego kongresmeni z nim związani i senatorowie być może będą chcieli tę kwestię uregulować, bo jeżeli użyto tego teraz przeciwko Trumpowi w atmosferze pewnej niechęci do jego działań, to kto wie, czy kiedyś czegoś innego nie zrobią.
Właśnie to wymaga Bo gdybyśmy mogli zaufać, że Zuckerberg po pierwsze będzie żył wiecznie, po drugie, że będzie no, krynicą mądrości i uczciwości, to okej, niech sobie będzie taka instancja kontrolująca, no ale właściwie to jest trochę taka wiara, że to się Pan Bóg objawił. No.
Tak jest. Znaczy, ja myślę, że Zuckerberg oczywiście jest człowiekiem licznych talentów, natomiast to jest ciągle wielki biznes, który imponująco rośnie i nie ma powodu ten biznesmen tracić możliwości funkcjonowania. Jeżeli natomiast wkroczysz w cerę niebezpieczną, kiedy powstanie zarzut, że kracza w politykę w sposób bardzo wyraźny, może być powstrzymany. To nie jest Ameryka, nie ma pozbawionej środków.
To akurat prawda, że bardzo wielu i to demokratycznych, tych bardziej lewicowych kongresmenów zapowiadało, że pójdzie na wojnę z wielkimi korporacjami. No, czy tak się stanie i czy będą mieli siłę to przeforsować, to się okaże. Ja jestem trochę sceptyczny, no ale zobaczymy. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko nie świadczy też trochę o takim kryzysie amerykańskiej demokracji, ale nie takim, że oto tam jakieś zamieszki, czy że starzy ludzie tam rządzą, jak chcieliby niektórzy dziennikarze. Ja mam poczucie, że ten kryzys jest trochę inny. To, co się dzieje z Trumpem, a właściwie z jego wyborcami, to pokazuje, że znaczna część amerykańskiego społeczeństwa, tak mniej więcej połowa, czuła się całkowicie wykluczona przez te liberalne, w amerykańskim języku lewicowe elity, zamożne i no, pewne swojej pozycji. I w związku z tym wybrały kogoś takiego jak Trump. No, umówmy się, co najmniej ekstrawaganckiego i ekscentrycznego.
Choć zamożnego. Tak. Był człowiekiem zamożnym i jest najpewniej nadal, czego nie ujawnia. Ale rzecz wygląda na to, że to społeczeństwo jest podzielone. Jest podzielone i przy czym tak się szczęśliwie dla Trumpa stało, że udało mu się zgarnąć pod twoje skrzydło niepokój, poczucie krzywdy wielu ludzi, choć tak prawdę powiedziawszy to środowisko, które za nim zagłosowało, 74 miliony, to jest grupa tak podzielona jak ta druga, która zwyciężyła.
Jasne, że tak, tylko że łączy ich w dużym stopniu takie poczucie, że byli pogardzani i niezauważani. To są te słynne słowa Hillary Clinton sprzed 4 lat, że wyborcy Trumpa są pożałowania godni. No, mówienie, że połowa własnego narodu to ludzie pożałowania godni, no to jest, to jest z jednej strony nieostrożne, ale z drugiej strony wskazuje rzeczywiście, że ci ludzie tak myśleli. No, kim są ci ludzie? Kim są ci wyborcy Trumpa? To są jacyś ludzie mieszkający w przyczepach kempingowych. No to umówmy się, to nikt poważny. To
ani tak nie jest, bo pamiętajmy, że część tych wyborców to są bogaci właściciele koncernów naftowych, także tam też jest wielki pieniądz i wielkie możliwości. Niewątpliwie ta pogarda części elit rządzących pewnym i skupionych wśród demokratów, którzy nie są reprezentantami demokratycznego myślenia. To jest ta pycha elit, która się nigdzie nie jest lubiana. Żadne społeczeństwo nie akceptuje elit, które domagają się jakichś szczególnych przywilejów.
Widzimy to w Polsce przy szczepieniach na koronawirusa, prawda?
No tak jest, to jest przykre, ale niektórzy jakby dopiero uświadomili sobie, że nie jest to marzenie ludzi dostrzegać, że ktoś inny jest lepiej traktowany. To burzy ludzi.
To oburza ludzi z jednej strony, ale z drugiej strony popycha ich też do działań, nie wiem jak to nazwać, niebezpiecznych w gruncie rzeczy. No bo jeżeli ktoś się wdziera do parlamentu i robi tam burdy, wynosi jakieś sprzęty, plądruje biura, no to z pewnością nie jest demokratyczna forma wyrażania sprzeciwu. To jest co najmniej chuligaństwo.
To jest najgorsza forma wyrażenia sprzeciwu i trudno nawet sprzeciwem. To była burda, gdzie motłoch działał na rzecz zniszczenia tego, co funkcjonuje. To nie dawało, jak powiedziałem, żadnych korzyści. Politycznie na tym Trump przegrał.
No Trump politycznie przegrał. Trump rzeczywiście odchodzi w niesławie i tak jak mówię, będzie trochę niesprawiedliwie traktowany. Nie dlatego, żebym był jego admiratorem, bo jakoś nie jestem, no ale też ja nie jestem amerykańskim wyborcą, ale mam wrażenie, że prawda jest trochę bardziej skomplikowana niż ten taki karykaturalny obraz Trumpa jako tępego wataszki, który nie umie się pogodzić z przegraną. A propos pogodzenia się z przegraną, czy były w historii Ameryki takie przypadki, że odchodzący prezydent jakoś nie umiał oddać władzy?
Nie, to w tak skrajnej formie nigdy tego nie było. My obserwujemy od tego czasu, od kiedy są kroniki filmowe, a później telewizja, te uroczystości i atmosfera znana już z lektury wskazują na tym, że byli w różnym stopniu naburmuszeni, patrzyli takim nieprzyjaznym okiem, tak za symboliczne uchodzi to, jak Hoover w stosunku do Roosevelta wszystkimi gestami i tą swoim wyrazem twarzy to potwierdzał, ale czegoś takiego nie było. To tutaj, to w tym wypadku Trumpa, to jest sytuacja też wyjątkowa, dlatego że to była próba bezsensownej burdy, która nie zatrzymywała procesów demokratycznych. Ona przez chwilę zwolniła, dlatego to jest, mówię, irracjonalne. Ja nie wiem, czy ja nie zbyt naiwny jestem, że oczekuję racjonalności w polityce. A tutaj była chyba sytuacja taka, że jej nie było. Tu były emocje.
No właśnie, emocje, ale niech się pan profesor nie gniewa, ale to by przeczyło pańskim słowom na początku. No bo jeżeli to były emocje, czyste emocje, to znaczy, że tam nie było próby zamachu, tylko po prostu sytuacja, która się wymknęła spod kontroli. To mi trochę przypomina...
Nie, nawet...
Pamięta pan...
Nawet w momencie emocji nie wolno mi myśleć o tym, że sobie dokonam zamachu stanu. Wiem, że jak się emocjonował, powinienem mieć jakieś takie samoograniczenie dla własnego swawolenia myślami. Bo to jest niebezpieczne.
Swawolenie myślami, to piękne określenie, będę musiał sobie przypomnieć. Bardzo ładne. Panie profesorze, to poswawolmy sobie trochę intelektualnie. No, rządy obejmie za 2 tygodnie niespełna Joe Biden, który no, nie tylko z racji wieku, ale też z racji osobowości jest zupełnie innym człowiekiem niż Donald Trump. To już nie będzie kordialny, sympatyczny, rzucający się w tłumy prezydent. To będzie polityk gabinetowy z bardzo ambitną panią wiceprezydent Kamalą Harris, która jest z pochodzenia pół Jamajką, pół hinduską, no ale właściwie 100% Amerykanką oczywiście, wychowaną w Stanach. Proszę mi powiedzieć, bo wszyscy stawiają to pytanie, kto będzie rzeczywiście rządził Ameryką? Czy naprawdę, tak jak mówią, Kamala Harris, czy jednak Joe Biden ma tyle siły, by to on podejmował najważniejsze decyzje?
Jestem przekonany, że jednak prezydent będzie odgrywał tu podstawową rolę, także dlatego, że ta konstrukcja ustrojowa jest tak zbudowana, że całe źródło władzy jest w nim. Wszyscy inni mogą mieć inne zdanie w grupie rządzących, ale jego głos przeważa. I tak prawdę powiedziawszy, ci, którzy za nim stanęli, to byli świadomi jego może takiej mniejszej dynamiki, ale byli świadomi tego i w żaden sposób nie będą chcieli odebrać jego reputacji jako człowieka zdolnego pogodzić społeczeństwo, zdolnego radzić sobie z pandemią, zdolnego radzić sobie z problematyką międzynarodową, która wcale nie jest łatwa. Ameryka jest w napięciu z kilkoma państwami bardzo, bardzo stopniowo. A więc będą go wspierali także we własnym interesie. Podważanie jakieś jego, czy to jest nie wchodzi w rachubę. Oczywiście najpewniej ci obserwatorzy.
Tak, a ja zadałem trochę inne pytanie, panie profesorze. Kto, bo pan mówi, że podważanie, no, nikt nie będzie podważał, zwłaszcza z jego własnego obozu, pozycji prezydenta. Natomiast pytanie było, bo przecież można wpływać na jego decyzje, można to robić w sposób zakulisowy, nie siłą polityczną, tylko no, kto będzie szeptał mu do ucha?
Znaczy, dostęp do ucha, tak jak w swoim czasie Kapuściński pisał do cesarza, będzie miało niekoniecznie te osoby z pierwszych stron gazet. Pamiętajmy, że sztab Białego Domu to jest grupa ludzi, która na bieżąco się z nim kontaktuje. My tego jeszcze nie mamy zdefiniowanego. Ja myślę, że to, że poprosił panią Pawelę to ona jest, to jest doskonały wybór. Ona ma wszystkie dane ku temu, aby była tym młodszym partnerem w tej spółce, nazwijmy, bo ona ma możliwość jakby nadania temu takiej nowej dynamiki. Natomiast ja na pewno nie wiem, kto będzie miał wpływy, ale pamiętajmy, że na pewno wielu będzie starało się taką rolę odegrać. I w zasadzie przy prezydencie Trumpie nikt się jeden nie ostał.
A tak, to akurat prawda, nikt z nim nie został przez 4 lata. Panie profesorze, ja mam jeszcze milion pytań, ale wiem, że pan profesor musi już kończyć, więc pokłonię się tylko w podzięce za te 20 minut, które pan z nami spędził. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko i powiem tak, polecam się na przyszłość.
Ja też się polecam.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.